Pochodziliśmy po Łodzi w poszukiwaniu potworów, porozmawialiśmy o Fame MMA, to teraz weźmiemy w dłoń piloty i pojeździmy modelami. Jest z nami w studiu Paweł Owca, współorganizator zawodów modelarskich RaceStars Contest. Cześć, witamy cię serdecznie.
Cześć wam, witam wszystkich.
Modele zdalnie sterowane są sterowane za pomocą technologii radiowej, czy już przerzuciliście się na przykład na Bluetooth, na jakieś Wi-Fi, jakieś inne sposoby kontrolowania tych pojazdów?
Nadal jest to technologia radiowa, natomiast już w tej wersji 2,4 GHz, więc to taktowanie jest zdecydowanie szybsze i więcej jest częstotliwości do dyspozycji podczas zawodów. Wcześniej przy megahercach była dość ograniczona liczba wolnych częstotliwości i zdarzało się, że ktoś gdzieś w pit stopie włączył aparaturę swoją i miał tą samą częstotliwość, co ktoś na podejście.
I przejmował sterowanie nad czyimś modelem.
Tak, pewnie nieświadomie, ale tak, zdarzały się takie rzeczy. No, 2,4 GHz, no jest tam już po prostu chyba tysiące tych częstotliwości, czy setki tysięcy, więc jakby tutaj naprawdę nie kojarzę, żeby się coś takiego zdarzyło.
Czyli to jest jeden z najbardziej radiowych sportów.
Tak. Oczywiście są Bluetoothy, Wi-Fi bardziej służą do kontaktowania się na przykład aplikacji z regulatorem prędkości, który jest powiedzmy, jeżeli mówimy o modelach elektrycznych, no to regulator, którym sterujemy całym modelem, czyli cały napęd, przyspieszenie, zwolnienie, hamulec, dodawanie gazu, częstotliwość dodawania gazu. Od początku jak ruszamy, czyli powiedzmy od zera tam do 1/3 rozpędu mamy tak zwany boost, a potem mamy tak zwany timing. I można to sobie dowolnie ustawiać, początek, no już gruby komputer tam jest. I do tego służy powiedzmy Wi-Fi, do tego służy Bluetooth. Natomiast Bluetoothem i Wi-Fi jeszcze nie kierujemy.
A czym w zasadzie możemy pojeździć, jeśli chodzi o takie modele zdalnie sterowane?
Jakie mamy rodzaje tych pojazdów?
No jest duża gama, bo to można porównać to na pewno do drzewa. Tak zwyczajnie do drzewa. Wszystko wyrasta z pnia, które nazywa się modelarstwo. Potem no to już każda gałąź, każda dosłownie mała gałązka listek, to już są kolejne odgałęzienia tego. Tak, wydaje mi się, że to chyba w każdej dyscyplinie, czy w większości hobby, które mamy, zawsze są jakieś nowe odnogi, co jakiś czas się pojawiają.
To które gałęzie są najgrubsze?
Najgrubsze według mnie, ja tutaj obstawiam zawsze tą gałąź wyścigową. Ja lubię się ścigać, promuję to modelarstwo sportowe, które według mojej opinii najwięcej uczy. I to jest to modelarstwo, które ma w sobie jakby wszystkie te elementy rodzinności. Ma w sobie wszystkie elementy właśnie wyścigów, rywalizacji, dyscypliny, elektroniki, mechaniki, fizyki. No takiej precyzyjności w tym wszystkim, no i jakby takiego zdyscyplinowania, opanowania, no bo tutaj jest taki duży szereg różnych czynników, które finalnie sumują się na wygraną. I jeżeli mamy opanowane te czynniki, a potem przechodzimy do jakiejś innej kategorii, na przykład jest bardzo fajna, totalnie familijna, znaczy to i to jest familijne, ale tutaj to już jest takie, to są modele spacerowe, tak zwane crawlery. I są to modele, którymi
po prostu
wychodzi się na spacer do lasu. Tak, okay. Naprawdę, tak jak to słychać, tak jak mówię, wychodzi się na spacer do lasu, bierze się powiedzmy tam 3-4 pakiety do plecaka i te modele nie jeżdżą w ogóle szybko, one jeżdżą wolno. To są jak najbardziej chyba odzwierciedlone takich offroadowych samochodów, prawdziwych offroadowych samochodów, które jeżdżą właśnie gdzieś po lesie, takie przeprawowe. I chodzimy sobie po lesie, czy chodzimy sobie na przykład po górach i wspinamy się tymi modelami, on sobie jedzie obok nas, kierujemy. No i to jest taka część bardzo, bardzo rekreacyjna. Kolega robi świetną imprezę, chyba na koniec września. Błażej Nenox, pozdrawiam serdecznie.
Ale to przy takich modelach wyciągarka nie jest potrzebna, wystarczy nasza ręka.
Nie, właśnie tam
czy
jest...
one są... Jak duży jest ten model? Wciąż myślimy
ten
o takim,
model, nie,
takim autku wielkości...
45 cm długości.
I tam jakby też użyte ogumienie ma jakiś wpływ na to, jak to auto jedzie?
Wszystko. Tam jest naprawdę, i ten model, jak spojrzycie na niego, to nie jest absolutnie zabawka. Kiedyś tam u nas na takich...
chromowane felgi.
Akurat w tej wersji nie, ale są na przykład w drifcie. Jest kolejna gałąź jest drift, gdzie właśnie chromowane felgi, szereg innych rzeczy, też ma fajne znaczenie ta wizualność. tak jakby tutaj w tym naszej sportowej części ta wizualność jest troszeczkę z boku. Natomiast w tej części takiej przeprawowej, w części driftowej, tutaj ta wizualność jednak ma znaczenie. Wiem, że na zawodach, jak są prowadzone jakieś właśnie konkursy, to część tych rzeczy właśnie ma, jest osobna jakby konkurencja, tak? Na najładniejszą karoserię, na najładniejsze odwzorowanie pojazdu właśnie takiego offroadowego. Więc to są kolejne gałęzie, tylko no tak jak mówię, jeżeli mamy fajnie opracowaną albo dobrze dograną tą część offroadową, to znaczy offroadową, tą część sportową, to w tych dziedzinach, o których teraz mówiłem między innymi, zdecydowanie potrafimy sobie łatwiej poradzić. Jeżeli przechodzimy z jednej dziedziny do drugiej, na przykład właśnie z tego modelarstwa, powiedzmy spacerowego, przeprawowego, gdzie są wyciągarki i właśnie najważniejsze jest to, żeby nie używać rąk w tych modelach. Jeżeli nie możemy podjechać, to na przykład możemy wziąć sobie wyciągarkę i zaczepić o gałąź, ale to jest to wszystko, co możemy zrobić ręcznie i to gdzieś już się kwalifikuje do jakieś punkty karne, jeżeli mamy takie elementy, więc tam drugi samochód powinien pomóc. Także to jest bardzo fajna zabawa, ale na przykład nasz kolega, który jest świetnym sportowcem z modelarstwa sportowego z tej dziedziny, tutaj właśnie też w Bąku, Maciej Błąsławek, tutaj jeden z tu prowadzących kolega, Donat Bula, który wystartował w jednej z takich konkurencji, właśnie jego wiedza była wzięta z modelarstwa sportowego, przeniesiona do tego modelarstwa, powiedzmy takiego rekreacyjnego albo przeprawowego, i wiem, że pierwszy raz był czy drugi i wygrał w ogóle od razu jakąś konkurencję, tak? Ze względu na to, że doskonale wiedział, jak co się zachowuje, i przez to mógł sobie właśnie tymi umiejętnościami pomóc.
O zawodach może za chwilę, ale może zacznijmy od tego, jak w zasadzie buduje się taki samochód. Na początek trzeba wybrać, w jakiej klasie, tak? I potem
tak.
One są napędzane, bo są
akumulatory.
Akumulatory, ale zdarzają się chyba też takie napędzane.
Nitro.
Nitro, tak?
Nitro z zwykłą
benzyną. Azotu.
Podtlenkiem azotu nie słyszałem, ale z takich standardowych rzeczy, no to może tak, wiadomo, jest internet, są grupy, gdzieś zawsze do nich trafiamy, zawsze gdzieś tam oglądamy jakieś filmy na YouTubie i mniej więcej co nas zainspiruje, to potem sobie szukamy głębszych wiadomości w sprawie tej dziedziny. I jakby wybór modelu, powiedzmy z mojego doświadczenia, z moich obserwacji, zależy generalnie od tego, czym interesują się nasi lokalni znajomi. Więc jeżeli mamy, powiedzmy, w Łodzi mamy grupę, gdzie głównie skupiamy się wokół toru offroadowego, wokół toru, który został przeze mnie, przez naszych ludzi, tutaj naszą grupę jakby zaprojektowany.
Czyli offroadowy to taki, w którym mamy różnego rodzaju rampy też?
Nawiązuje do właśnie modelarstwa sportowego. I teraz na naszym przykładzie, jeżeli ktoś trafia do nas, no to my posiadamy tor hobbystyczny, offroadowy, ale do modelarstwa sportowego. Oczywiście każdy jeden model może tam pojeździć, każda osoba, on jest dla wszystkich mieszkańców na Konstantynowskiej, zapraszamy serdecznie. Jedyna zasada, posprzątać po sobie, żeby nie zostawiać śmieci, bo to jest na tej części tej zielonej strefy. I to wygląda w ten sposób, jeżeli ten człowiek do nas trafia, no to widzi, że my mamy modele, powiedzmy, sportowe, które nadają się na ten tor i tam mają dobre rezultaty, dobrze sobie radzą. Ten model spacerowy, o którym mówiłem wcześniej, czy też driftowy, on nie do końca sobie tam znajdzie, no szczególnie driftowy, ale ten spacerowy model nie za bardzo się odnajdzie na tym torze. I teraz jak dobrać model, jak dobrać pewne rzeczy? No jeżeli widujemy się na przykład, spotykamy się na takim miejscu jak u nas, no to ta osoba zawsze od nas ma jakąś informację, może sobie gdzieś tam spróbować przejechać naszym modelem, dostać jakieś informacje na temat, czym my jeździmy. Do tego mamy taką halę na sezon zimowy, na Vera Sport Łódź. Tam mamy 900 metrów wykładziny, po której sobie właśnie jeździmy też modelami sportowymi. I tam szkolimy naszych kierowców, tam mamy jakby cały czas właśnie jakiś trening, od końca września tam wracamy. Na podstawie tego
jak zakwalifikować te tory, które mieliście na zawodach w Zatoce Sportu i w Atlas Arenie. To są tory offroadowe, czy
tak,
to są jeszcze jakaś inna kategoria?
Nie, to są tory offroadowe.
Czyli takie, gdzie możemy wyskoczyć tym modelem, przejechać też po jakiejś właściwie przejechać po ścianie, tak zawrócić
tak,
taki i tak dalej.
Ride, tak, mhm. tak. Standardowy, przeciętna osoba, która słyszy offroad i modelarstwo, no to kojarzy się bardziej z tym przeprawowym modelarstwem, prawda? No bo to jest taki naprawdę 100% offroad. Natomiast offroad sportowy no ma, na ma jakby te akcenty takie, no że jest to wykładzina, jest to czyste.
Jest przyspieszenie.
Tak, i tutaj jeździmy, szczególnie na wykładzinie, jeździmy przede wszystkim na precyzję i powtarzalność okrążeń, więc to jest coś, gdzie potrzebujemy tej właśnie dyscypliny ustawienia samochodu. To są zupełnie inne jakby wartości, którymi się kierujemy w tym i dlatego to mówimy na to offroad, ale przeciętnemu człowiekowi się to z offroadem nie będzie kojarzyć, bardziej się będzie kojarzyło właśnie ta wyciągarka jakieś jeżdżenie po właśnie po lesie. Czy po
dlatego chciałem doprecyzować.
Tak, tak, tak. I jeżeli wracając do tego naszego toru i taki właśnie tego, jak taki model się wybiera, dlatego mówię, no jeżeli trafimy do środowiska, które na przykład jeździ właśnie przeprawowo, to prawdopodobnie na pierwszy powiedzmy taki rzut, no nie wiem, taką pierwszą styczność, wybierzemy raczej model, który będzie nam pozwalał się ze znajomymi spotkać i pochodzić po lesie, pooddychać świeżym powietrzem, zrobić sobie ognisko potem. To jest naprawdę bardzo fajna część spędzenia czasu. Jeżeli traficie do nas na tor, to raczej będziemy starać się oczywiście promować tą część sportową. Tutaj jest jakby wszystko bardziej określone i sprecyzowane. Natomiast jeżeli traficie na przykład, nie wiem, do Nowego Sącza na tor tak zwany asfaltowy, gdzie jeżdżą modele, my to nazywamy modelami płaskimi, to się nazywa model on-road. To jest coś, jak widzimy na torze Poznań, na torze Łódź.
Można przydriftować.
Tak, można przydriftować, ale tam też właśnie to jest modelarstwo sportowe, więc raczej zostaniemy wciągnięci w tamtą część. Jest jeszcze ogromna część jakby środowiska polskiego, tak zwanych baszerów. To są osoby, które po prostu posiadają model zdalnie sterowany, spotykają się gdzieś między sobą, robią na przykład backflipy na różnych górkach, korzystają z miejsc, które są ogólnie dostępne, ale to nie są tory, tylko to są takie, pójdźmy z kumplem na kopalnię i pojeździmy i poskakajmy na różnych górkach. To jest, tutaj będzie najwięcej użytkowników, bo to jest najbardziej spektakularne. Natomiast kierowca sportowy będzie dobrym baszerem, będzie dobrym kierowcą crawlerowym, na pewno w miarę dobrze odnajdzie się w drifcie, chociaż drift jest naprawdę, próbowałem parę razy, no podziwiam chłopaków, naprawdę.
Ale w drugą stronę?
Tak, mamy Bartłomiej Gogacz, właśnie on z driftu, jeden chyba mistrz Polski, jeden sezon w ogóle wszystko wygrał, przeszedł do właśnie naszej części offroadowej, sportowej, czyli on w sumie z części driftowej, sportowej, gdzie są podobne wartości, o których mówimy, przeniósł się do tych naszych wyścigowych rzeczy. Ma bardzo fajne sukcesy. Nie jest może pierwszy, powiedzmy, w rankingu Mistrzostw Polski, ale już jest powyżej pierwszej piątki, na przykład na 40-50 nazwisk, więc to już jest naprawdę mega dobry wynik, a to jest młody kierowca. Także to są mniej więcej takie aspekty, które tutaj gdzieś widać.
Ja jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Jeżeli chodzi o to driftowanie, tak wygląda taki pilot do takiego zdalnie sterowanego pojazdu, który można driftować, bo jak wiemy, zwykle kojarzy nam się przód, tył i na boki, tak?
Tak. I te radia, o których tutaj teraz mówicie, to są najbardziej klasyczne radia. Bardzo dużo ludzi z Anglii korzysta z tych radiów.
Możemy powiedzieć pilotów?
Tak. Korzysta z tych pilotów. Próbowałem parę razy, bardzo trudne dla mnie, ale to jest jakby taka... No tam to się zaczęło w latach 70-tych, 60-tych, tak? No i to były pierwsze piloty. Natomiast na tą chwilę, jak najprościej zobrazować w radiu, weźcie sobie wkrętarkę w lewą rękę, tam gdzie macie no pod
spust.
Tak, spust pod wskazującym palcem mamy gaz, ale jak wypchniemy palec do przodu, to jest jeszcze taka nakładka na palec, która mamy hamulec, tak? Do przodu, do tyłu mamy hamulec, a prawą rękę przyłóżcie na wysokości chyba dziurek od wentylacji silnika. Tak, w takiej wkrętarce są. Mhm. Więc tak bym to troszeczkę zobrazował. I tam mamy pokrętło prawo-lewo. I to jest bardzo podstawowe wyjaśnienie takiego kontrolera, który jest najbardziej popularny.
A jest tutaj hamulec ręczny też taki, żeby zarzucić ten tył?
Nie. Tam,
czy raczej mamy napęd na cztery koła zawsze?
W drifcie nie. Teraz w drifcie jest już wszystko...
powiem, użyję śmiesznego słowa, prawilne, więc tak jak w prawdziwym drifcie jest napęd na tył, to tutaj w tym drifcie też jest napęd na tył. Wcześniej był bardzo popularny napęd na 4, teraz jest napęd na tył, używają chłopaki żyroskopu. Właśnie na Werze od końca września będzie ta sekcja driftowa znowu tutaj jakby u nas gościć i ktoś gdzieś nie ma ochotę, to mogę powiedzieć, chyba mogę. Racing Series Poland, słuchajcie, jak piszecie sobie w Facebooka albo Race Stars Contest, to na pewno gdzieś nas znajdziecie.
Zrobimy sobie krótką przerwę do rozmowy, wracamy za kilka minut. Rozmawiamy o modelarstwie. Ze mnami w studiu Paweł Owca, współorganizator zawodów modelarskich Race Stars Contest. Troszkę prześlizgnęliśmy się po temacie rodzajów modeli zdalnie sterowanych, co wyróżnia ich budowę. Natomiast powiedz nam jeszcze, jakie kategorie zawodów są organizowane szczególnie u nas w mieście?
U nas w mieście, powiedzmy, Łódź, to myślę, że mogę spokojnie jeszcze z tym sumieniem powiedzieć. Łódź owego czasu, jeszcze mam nadzieję, że w tym roku nam się uda, jest taką stolicą modelarstwa halowego przede wszystkim, dlatego że zaczynaliśmy właśnie, zawsze ten offroad będzie najłatwiejszy w promowaniu ze względu na to, że jednak wylanie asfaltu o powierzchni tam powiedzmy 1000 m2 jest to gigantyczne przedsięwzięcie. Już na pewno zer tutaj do pierwszej liczby z przodu nie trzeba mówić, ale łatwiej jest powiedzmy zwieść trochę ciężarówek gliny i uformować tor, niż wylać piękny, równiutki asfalt, za co właśnie podziwiam chłopaków tam. Raczej dolna część Polski jest tymi torami obłożona, znaczy obłożona jest kilka takich torów. W Łodzi głównie ścigamy się na wykładzinie, ścigamy się właśnie na tych rzeczach offroadowych, o których mówiliśmy wcześniej. Udało nam się przez naprawdę ładnych 6-7 lat praktycznie, można powiedzieć, zdobywać albo gościć w obiektach no takiej wysokiej klasy, wysokiej rangi, czyli to było nowe Expo, stare Expo, które już dzisiaj jest zburzone. Potem na chwilę byliśmy w Erasport Łódź, potem wybudowała się Zatoka Sportu, 2 sezony w Zatoce Sportu i w zasadzie od Zatoki Sportu to był taki po prostu boom, że pierwszy raz od dawna przebiliśmy 100 modeli na liście. Potem jak już trafiliśmy do Atlas Areny, gdzie no, do tej pory jakby gdzieś, oczywiście w tym roku też mamy plany, no wiadomo, te ostatnie 2 lata raczej nie sprzyjają rozwojowi niczego, ale udało nam się w zeszłym sezonie też rozegrać w zasadzie pełne Mistrzostwa Polski. Frekwencja oczywiście była troszeczkę mniejsza. W tym roku zobaczymy, mamy gdzieś jakieś bardzo wstępne terminy, to jest mniej więcej przed świętami w grudniu i pod koniec stycznia mamy takie 2 terminy, gdzie będziemy mogli zagospodarować sobie po prostu podłogę i kategorie, które tam są rozgrywane, może tak, każda osoba, która posiada model zdalnie sterowany w skali, najczęściej jest na pudełku napisane 1.10 elektryczny, może sobie wystartować w takiej kategorii open i tam po prostu przychodzimy sobie z takim modelem, to jest taka pierwsza klasa, żeby zetknąć się w ogóle z modelarstwem takim właśnie wyścigowym, żeby poznać ludzi i żeby się z tym zaprzyjaźnić, powiedzmy. No i potem mamy stopniowo klasy, które już przechodzą bardziej do profesjonalnych i powiedzmy jedną z takich najszybszych profesjonalnych klas, no to klasa się nazywa 4WD Modified, czyli 4WD z napędem na 4, Modified w związku z tym, że nie ma wewnętrznych ograniczeń właśnie takiego regulatora prędkości oraz silnika. One są zewnętrznie, powiedzmy, ograniczone, jeśli chodzi o klasę. Nie wiem, czy aż takie detale tutaj będą zrozumiałe dla wszystkich.
A powiedz nam, czym się różnią poszczególne kategorie, jeśli chodzi o cenę tych modeli?
No,
jak ta cena
to
rośnie?
Myślę, że to będzie fajne.
Jak
fajne.
Wartość tego modelu, tak. Jego części rośnie?
Modele, które... Może tak, właśnie. Możemy kupić sobie model za chyba jeden z najtańszych. Nie wiem, dlaczego to się model nazywa. Może dlatego, że można kupić części do niego, ale... za 200 parę złotych i nie potrafię zrozumieć tego. Natomiast model, który sprawi nam satysfakcję, który będzie mniej więcej wykonywał to, czego byśmy chcieli, nieważne jakie umiejętności mamy, to zaczyna się pod 2500. I tutaj nie ma, w zasadzie możemy kombinować niżej. Jeżeli już znamy część środowiska, to możemy sobie szukać używanych modeli, możemy kogoś poprosić, żeby nam mniej więcej taki zestaw pomógł skompletować. Ale mając jakieś takie 2500 zł, możemy sobie kupić tak zwany Traxa Slash z napędem 4x4. To jest tak zwany short course. Nie wiem, czy widzieliście, w Stanach są wyścigi takich właśnie samochodów. One jadą niby po asfalcie, ale na tym asfalcie są położone hopy i one wchodzą w zakręt, tym się tak jedno koło podnosi do góry. Mhm. 1:1. I to jest short course. I teraz my mamy, i te samochody chyba zostały zbudowane na podstawie tych modeli zdalnie sterowanych w ogóle, i te samochody mają na sobie ten 1:1, mają w ogóle wielkie napisy Traxas, bo to jest firma modelarska. Świetne modele dla początkujących. Trzeba zwrócić na parę rzeczy uwagę, ale tutaj nie będę się w to zagłębiał. Natomiast
mając mniej więcej 4WD Modified, to już jakie widełki?
4WD Modified, tutaj jedziemy prawie 8 dych.
Sky is the limit.
Tak, tu jedziemy prawie 8 dych na prostej, w zależności od długości prostej i jakby trudności toru. Latamy po 10-12 metrów tymi samochodami. To jest skala 1:10, są jeszcze 1:8. I jakby tutaj samo podwozie kosztuje raczej dobrej klasy podwozie, to jest pomiędzy 2200 a 3000. Do tego musimy oczywiście dobrać sobie jeszcze elementy elektroniki i tutaj, no, jeżeli chcemy się ścigać o podium i mamy już te umiejętności, więc taki zawodnik, który jeździ już jakiś czas, na przykład Bartek Gogacz, o którym mówiłem tutaj właśnie o driftu, mm-hmm. to tam na przykład trzeba już zainwestować w serwo.
No właśnie te driftowe, one już mm-hmm. są tak, czy to też ma takie przełożenie jak w prawdziwym
klasie,
życiu, czyli że te driftowe samochody to po prostu pochłaniają pieniądze jak gąbka?
No pewnie. Słuchajcie, no to
jest każde
hobby. Tak, słuchajcie, to są hobby, które, no nie wiem, no chodźcie, pokażę wam hobby, na które zużyjecie całą wypłatę. Prowadź mistrzu. To tak wygląda. A modelarstwo właśnie te samochodowe, czy lotnicze i tak dalej, no to jest przepiękna skarbonka po prostu na zużywanie swoich niekiedy niewolnych środków i nie ma się tutaj co oszukiwać, ale
pokaż dzieciom modele, to tak. Nie będą miały pieniędzy na narkotyki.
Tak jest, no dokładnie, no, słuchajcie, zapraszam wszystkie dzieci, które mają pieniądze na narkotyki, żeby zużyły je do nas na modele i na pewno ta satysfakcja jest lepsza. Nie ma kaca na drugi dzień na przykład, albo ten sam, nie wiem jak tam to wygląda, ale słuchajcie, nie, naprawdę modelarstwo jest ono, modelarstwo kołowe, ono jest jeszcze jedną z taką niszy, która jeszcze nie jest tak strasznie rozreklamowana, strasznie pokładana tym wszystkim naokoło, na przykład powiedzmy jak rowery zjazdowe, czy rowery, no nie wiem, no na przykład pump tracki, do każdej dyscypliny już w zasadzie mamy skateparki i tak dalej, tak? My musimy jeszcze sami walczyć o te tory, jeszcze sami musimy bardzo, bardzo niesamowitą pracę trzeba wykonać. Pozdrawiam zespół, który tutaj nam pomaga, bo bez was to by się tutaj nie udało tych rzeczy zrobić. Ale dzięki temu mamy gdzieś szansę, myślę, że jeszcze rok, jakiś czas, żeby to modelarstwo naprawdę weszło na ten jeszcze poziom wyżej. No bo tutaj może tak. Nie mogę powiedzieć, albo no, grzech by było nie wspomnieć, że mamy tak, świetny obiekt w Szczecinie, jest piękny obiekt offroadowy, modelarski w Olsztynie, no, miasteczko naprawdę nieduże, a tam Rafał z Latiny robi świetną robotę, bo i właśnie ma tor. Człowiek, który prowadzi szkołę tańca klasycznego, jeżdżą na zawody i oni są naprawdę jednym z najlepszych w Polsce, jednym z lepszych w Europie. Z tą samą pasją wszedł w modelarstwo. Jego córka, chyba Sonia, 12 lat ma, już jest w pierwszej dziesiątce rankingu Mistrzostw Polski. I jakby z tą samym zapałem i pasją wszedł właśnie jakby w modelarstwo. Wybudował tor na swoim terenie, na swojej działce, którą ma, to wybudował tam tor, zaprasza ludzi. Ma halę, taką malutką halę z 300 metrów, 200, na której rozłożył tor do jazdy zimowej. Zaprasza dzieciaki ze szkoły tańca po to, żeby im pokazać modelarstwo. No to jest jeden element. Idąc dalej, murowana goślina tam jest kolejny obiekt. W Poznaniu buduje się kolejny Tam aż tak głęboko nie jestem w tych informacjach. No, ale
czyli
to,
idzie prężnie generalnie no, w
słuchajcie,
kraju.
Słuchajcie, jestem przed połową, ale to są rzeczy, które naprawdę warto powiedzieć, bo no, rzadko miewam taką okazję, powiedzmy, ale w Poznaniu buduje się obiekt, który na swojej tabliczce znamionowej ma napisane, że to będzie Centrum Modelarstwa Europejskiego, gdzie będzie 4 czy 5 torów, gdzie będą rampy, którymi modele będą mogły latać w powietrze, tak zwane freestyle'owe, jak skateparki mamy. Największa na świecie. Generalnie wszystko naj. No to naj, nie wiem ile tam zer jest w tej inwestycji, może mniej, może więcej, ale no jeżeli chcecie, no wylejcie sobie, słuchajcie, no kilometr asfaltu, tak? No policzcie, no sam asfalt.
Kilometr drogi, no, takiej jak ulica, o takiej szerokości jak ulica, kosztuje milion złotych.
No to nie wiem, no to dołóżcie jeszcze dwójkę z przodu, no nie wiem, no to są mniej więcej te ja bym szacował, to ja nie znam, także słuchajcie, takie. Mamy Łódź, gdzie my mamy te, jakby to, tą część taką wykładzinową. Zbudowaliśmy sobie tor, my z kolei poszliśmy na szybkość i jakby nasze możliwości. Zrobiliśmy tor hobbystyczny, który jest dostępny dla wszystkich mieszkańców, którzy mają modele. To jest na Konstantynowskiej. Zrobiliśmy go w 4 dni. Tor ma 2000 metrów kwadratowych. Mamy tam stoliczki. Zarząd Zieleni Miejskiej jest jakby zachwycony. Bardzo mu się podoba ta inicjatywa. Tam przychodzą ludzie. Tam dzisiaj, jakbyśmy tam pojechali, to dzisiaj na pewno ktoś jest. Dalej lecimy do Warszawy. W Warszawie, w Łomiankach, no to tam też największe takie centrum właśnie torów modelarskich z wykładziny, gdzie ostatnio nawet tam Popka widziałem, jeździł sobie chyba z synem czy coś, z samochodzikiem. I tam też prowadzą zawody, szkolenia. Potem właśnie w tej dalszej części Polski, w tej jakby powiedzmy Kraków i powiedzmy dolną część mapy, właśnie Śląsk, są jeszcze tory właśnie asfaltowe, gdzie tam jest ten on-road. My jeździliśmy po torach hobbystycznych z kolei, prowadząc warsztaty. Także to modelarstwo naprawdę, naprawdę fajnie się rozpędza w Polsce i życzę każdemu, żeby odstawił narkotyki i słuchajcie, żeby zajął się modelami zdalnie sterowanymi. To jest naprawdę fajna inwestycja.
To powiedz nam jeszcze na koniec, jeżeli nie jesteśmy jeszcze zdecydowani, żeby wydać te 2,5 tysiąca złotych na porządny model, a chcielibyśmy spróbować, to czy są w Łodzi takie miejsca, gdzie można model wypożyczyć, ewentualnie jakieś grupki, gdzie można się umówić, ej, dałbyś mi pojeździć 15-30 minut, chciałbym po prostu tak dostać pilot w swoje ręce?
No właśnie tak jak gdzieś na początku rozmowy nawiązywałem do tego, my sezon zimowy Verosport Łódź, to myślę, że każdy tutaj wie, tak? Od końca września startujemy po prostu z sezonem halowym i tam już sobie będziemy siedzieć po prostu na hali jakby wieczorami, czyli tam od godziny 18 do 22. Tam można sobie do nas przyjść, najlepiej właśnie przez Facebooka gdzieś się skontaktować. Racing Series Poland, jeżeli wpiszecie sobie, to tam nas znajdziecie. Tam będzie można przyjść, wypożyczyć sobie model, pojeździć, pogadać z nami. Nawet jak ktoś chce się przejechać, to oczywiście my tutaj damy, to my od tego jesteśmy. Natomiast jakby ktoś chciał na przykład, no nie wiem, to chyba o 17 będzie, tak? Dzisiaj ten tutaj, to słuchajcie, jeśli o 18 jeszcze mieli ochotę, to na Konstantynowskiej, jak pójdziecie na nasz tor, to tam na pewno kogoś spotkacie i na pewno ktoś wam pomoże dobrać model, pomoże wam ale w większości nie będzie problemu, żeby się nim przejechać. Potem do to już jak gdzieś Łomianki właśnie, tam jest typowa wypożyczalnia, tam jest całoroczny obiekt. Ale jeżeli gdzieś do nas traficie, to na pewno to nie jest tak, że od razu trzeba właśnie wydać taką kasę. Można sobie przyjść raz, drugi, trzeci właśnie, czy na tą werę, czy na tor, popatrzeć, pogadać z chłopakami, gdzieś spróbować pojeździć. I wtedy zbierając tą opinię, plus opinię z internetu, tylko nie robić odwrotnie. Bo najpierw opinię tak zwaną na żywo, namacalną, potem sobie zebrać opinię internetową z jakichś forum i tak dalej i dopiero wtedy na podstawie tych wiadomości dobrać sobie powiedzmy budżet, który mamy i no i wtedy gdzieś mniej więcej za tym podążać i słuchać to, co doradzają osoby, powiedzmy,
słuchać
może nie mądrzejsze, to nie o to chodzi,
bardziej doświadczone
przede wszystkim, słuchać tych osób, nie ignorować
ich, ich jakby podpowiedzi, no bo powiedzmy, no ja tak nie miałem, musiałem gdzieś 2 lata spędzić siedząc na podłodze, bo nie wpadłem na pomysł, że można te rzeczy na stole rozkładać, słuchajcie, to siedziałem na podłodze naprawdę i kręciłem tam te śrubki w tych samochodzikach, ale to też jest, jak lubimy po prostu siedzieć i dłubać i właśnie gdzieś takie precyzyjne rzeczy robić, właśnie lutować czy coś, to jest hobby dla nas.
Dziękujemy Ci bardzo za wizytę w studiu. Naszym gościem był Paweł Owca, współorganizator zawodów modelarskich Race Stars Contest. Dzięki wielkie.
Dzięki serdecznie.
I dziękujemy Wam również, drodzy słuchacze, za dzisiejszą Strefę Popkultury. Żegnamy się z Wami
Michał Makowski
i Marcin Marszcz. Do usłyszenia.